Dziś rozważać będę szósty rozdział Księgi Objawienia. Szósty rozdział, wiersze od pierwszego do siedemnastego. Siostry bracia, nie będę czytał teraz całego tekstu, ale będę zatrzymywał się przy kolejnych wersetach tego rozdziału i spróbuję je omówić i przedstawić moje zrozumienie tego tekstu. A więc pierwszy werset tego rozdziału powiada: i widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: chodź. Po pierwsze chcę przypomnieć, dlaczego powinniśmy znać treść Księgi Objawienia Jana. W moim zrozumieniu głównym powodem znania tej księgi jest błogosławieństwo. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Podczas wizji Jan miał taką dramatyczną chwilę, kiedy był pełen rozpaczy. Myślał, że losy świata właściwie nie wiadomo, w czyim ręku są, kto może to rozstrzygnąć. I wtedy otrzymał zapewnienie, że zwyciężył lew z pokolenia Judy i on ma prawo złamać też pieczęcie, uchylając tajemnicy. I właśnie w szóstym rozdziale mamy realizację tego zapewnienia. Ludzie wierzący wiedzą, co jest przed nimi, ale nie zawsze uświadamiamy sobie, że możemy cieszyć się, iż to zostało odkryte. Czasem można usłyszeć modlitwę: Panie, objaw. Tak naprawdę Bóg nie musi wielu rzeczy objawiać. Ale tu i ówdzie pojawiają się ludzie, osoby, które objawią nam, co w Biblii jeszcze nie zostało nam objawione. To jest jakieś szaleństwo. Bóg wie, co chciał nam objawić i już to dawno objawił. Jest niewiele rzeczy, które Bóg będzie objawiał. Dziś chcemy wejść w tę wiedzę, która dla niektórych ludzi wydaje się tajemną. Jan powiada: widziałem baranka i widział, jak kolejno były łamane pieczęcie i co się za tym kryje, za każdą z tych pieczęci. Pierwsze cztery pieczęcie mają ścisły związek z czterema jeźdźcami. Musimy sobie jasno powiedzieć, że ci cztery jeźdźcy są siłami destrukcyjnymi. One wykonują Boży plan w świecie, który jest zepsuty z powodu grzechu. To nie są jeźdźcy i siły destrukcyjne, które wymknęły się spod kontroli Bożej. To właśnie on je powołał do realizacji swoich planów. Dlatego, gdy dzieją się nawet takie trudne rzeczy, nie wołajmy natychmiast: odejdź precz, szatanie. Nie za wszystkim stoi szatan. Objawienie pokazuje nam, że za tymi destrukcyjnymi siłami stoi Bóg. On je wysyła w jakimś celu. Interpretacji tych czterech jeźdźców próbowano identyfikować ich z postaciami historycznymi i to nie była moim zdaniem szczęśliwa interpretacja. Ja odczytuję ciągle objawienie jako księgę, która ma do powiedzenia coś mnie dzisiaj, kiedy czytam tę księgę. A więc odnoszę ją do aktualnej sytuacji. Obrazy zawarte w szóstym rozdziale są pewnym przekrojem wydarzeń. Od wniebowstąpienia aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Pierwsza pieczęć. Biały koń. Widziałem, a oto biały koń. Ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. To jest pierwsza postać, symbol władzy, zwycięstwa, królowania, ale nie jest to obraz Jezusa. I tu się różnię w tej interpretacji. To nie jest obraz Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie przychodzi w takiej postaci może. On nie idzie jako zwycięzca na białym koniu. chociaż są pewne odniesienia. Dla niego nie było białego konia. Dla niego był szary osiołek, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. Wszyscy jeźdźcy są symbolem takiej galopującej w otchłań ludzkości, żyjącej w grzechu. I ten biały koń ma również takie znaczenie. Ten jeździec wyrusza na podbój wojenny. To nie jest cecha Jezusa. Jezus nie jest tym, który wywołuje wojny. Ten zwycięzca jest pewnym przypomnieniem, kiedy to zwycięzcy rzymscy, szczególnie generałowie, powracali na białych koniach do stolicy rzymskiej, do cesarstwa rzymskiego, do Rzymu powracali i byli tymi zwycięzcami na białych koniach. Uzbrojeniem tego jeźdźca jest łuk. To broń niosąca śmierć po cichu. Może to mieć związek, ten obraz, z pewnym problemem, jaki mieli Rzymianie z Partami. Partowie byli pierwszymi, którzy zaczęli używać łuku w sposób doskonały. Rzymianie nie mogli się obronić przed Partami. I powstał taki zwrot, partyjski strzał. Gdy Part wypuszczał strzałem, właściwie nie było ratunku. Zawsze to było śmiertelne ugodzenie. A jak to interpretuję na mój taki użytek jako człowiek wierzący w dzisiejszych czasach? Myślę, że znamy partyjski strzał. Znamy tę broń. Intrygi, plotki, obrzucanie błotem wszystkiego i wszystkich po cichutku, ale skutecznie. I wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Jeździec jest uosobieniem ludzi władzy, upojenie zwycięstwem. To jak narkotyk. Wciąga, uzależnia. Historia zna takich, którzy upoili się swoją władzą. Napoleon, Hitler, Stalin, Fidel Castro, twórcy totalitaryzmu. I ich zwycięstwa na początku są imponujące. Chwytają ludzi, pociągają za sobą ludzi. Ale koniec ich zwycięstw jest bardzo przykry. To często są tragedie. Za tym rodzajem władzy możemy śmiało powiedzieć, że stoi szatan. Za takim typem władzy, za takim typem zwycięstwa, które ma za sobą wojnę. A drugi koń? A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak, aby mieszkańcy jej zabijali się nawzajem i dano mu wielki miecz. Po pierwsze, to słowo chodź jest często źle interpretowane. Gdy czytamy, to sądzimy, że to słowo jest skierowane do Jana. Chodź, zobacz. Nie. To słowo jest skierowane do jeźdźca. Chodź, zacznij działać, przybywaj. To nie jest do Jana słowo skierowane. Bóg powiada: chodź, a Jan ogląda następną postać. Barwa konia jest dość wymownym symbolem. Zadanie, jakie ma do wykonania, nie budzi chyba wątpliwości. Wielcy możni tego świata zawsze mówią, że przychodzą budować pokój. W imię tego pokoju muszą być poniesione święte ofiary, aby ci, którzy z tym pokojem przychodzą, mieli święty spokój. Ale ludzie go nie będą mieć. To nie jest prawdziwy pokój, który ten jeździec niesie. Ofiarami są ludzie, a to rodzi nienawiść, rodzi agresję, zniszczenie, upodlenie, upokorzenie ludzi. Ten koń w historii ludzkości zbierał zawsze żniwo i zbiera. Krwawe ofiary. W imię pokoju dziś ciągle giną ludzie, przelewana jest krew. Bóg chce pokazać w ten sposób, do czego prowadzi ludzka pycha, brak pokoju, ta przemożna chęć władzy. Ciągle się przecież pojawiają tacy polityczni mesjasze, którzy myślą, że zbawią naród, obiecują wiele. Na wszystko mają rozwiązanie, tylko nie mają rozwiązania na swój własny styl grzesznego życia. I możemy powiedzieć, że jest tylko jedna odpowiedź. Kto nie przyjął pokoju od Boga, musi cierpieć od niepokoju tego świata. Warto zauważyć też, że ten jeździec nikogo nie zabija. On tylko zabiera pokój. A ludzie się zabijają wzajemnie. Ludzie są przeciwko sobie. Orężem tego jeźdźca jest miecz. I można to zinterpretować w taki sposób, że już nie tylko to oznacza, że ludzie będą walczyć z ukrycia, ale będą stawać naprzeciwko siebie, oko w oko. Miecz nie pozwala walczyć na dużą odległość. Trzeba stanąć oko w oko z problemem. Brat przeciwko bratu. I podjudzę Egipt, powiada Izajasz, przeciwko Egiptowi. Tak, że walczyć będzie brat z bratem i bliźni z bliźnim, miasto z miastem, królestwo z królestwem. Ten miecz to przypomnienie, że nie tylko z daleka, z ukrycia można walczyć. Przyjdzie czas. I jest taki czas. Oko w oko. Pamiętacie nie tak odległy czas, kiedy dwa plemiona afrykańskie walczyły przeciwko sobie z maczetami, zabijali się nawzajem. Walczyli z sobą. W imię czego? W imię źle pojętej lojalności, pokoju. Kto odrzuca łaskę Boga, to słowo przypomina nam tak. Wymusza pokój w sposób nieracjonalny. W naszych czasach sądzę, że ten jeździec ma się dobrze. Ciągle walczą narody przeciwko sobie. A chociażby ostatnie wydarzenia w Kenii. Pobratymcy mordują się w imię źle pojętej religijności. I tak imponująco rozwija się królestwo Antychrysta. Bóg przez Jeremiasza powiedział tak, czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga? Ludzie ciągle nie wierzą, że brak Boga w ich życiu, prawdziwego Boga, jest przyczyną tych wszystkich tragedii. Te pieczęcie, ci jeźdźcy przypominają. Tak właśnie jest. Ktoś powiedział, że świat, w którym stale jeden naród staje przeciwko drugiemu, zbliża się nieuchronnie do swego końca. Co pozostaje ludziom wierzącym w takiej sytuacji? Przecież nie wyniesiemy się na inną planetę. Bo oczekujemy oprócz tych zdarzeń jednego z największych wydarzeń dla tej Ziemi. Powrotu Jezusa Chrystusa. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego? Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. To pozostaje ludziom wierzącym. Już dziś, nie kiedy przyjdzie ten dzień. My dziś już się przygotowujemy, musimy sobie to uświadamiać, że tylko Bóg jest naszą ostoją, naszą ochroną. Pieczęć trzecia. Koń barwy karej. Czarny. Akurat w naszej kulturze to się nam inaczej kojarzy, niż tu jest przedstawione w Słowie Bożym. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła, chodź, i widziałem oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił, miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. Jan w tym miejscu nie podaje faktów dotyczących czasów przed samym przyjściem Jezusa Chrystusa. Jakby, obrazując to, na minutę przed. On pokazuje, co się dzieje w ogóle w świecie. Mówi o znakach i wydarzeniach, które poprzedzą czasy ostateczne w sensie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Przekazana jest jakby z ludzką twarzą, ale nieludzki system. Rozpatrujemy tę wizję dzisiaj, w czasach, kiedy mówi się o miłości bliźniego, o ludzkim stosunku do człowieka, o sprawiedliwości społecznej, czyli jakby o ludzkiej twarzy społeczeństwa. I co? I ciągle mamy nieludzką twarz społeczeństwa. Coraz więcej okrucieństwa, niesprawiedliwości, zdziczenia, sadyzmu, zwyrodnienia. W naszej kulturze tu ten czarny kolor jakoś tak symbolizuje śmierć. Na pogrzebach ubieramy się zwykle na czarno, ale gdzie indziej ten kolor nie jest dominujący. Gdzie indziej biały kolor akurat dominuje, gdy chodzi o śmierć. Ale tu w Biblii on jest symbolem głodu. Moglibyśmy powiedzieć tak zwanej czarnej godziny, która miała nadejść, której świadkami, myślę, byliśmy i będziemy. Już były takie chwile, kiedy wydawało się, że nadeszła czarna godzina. Dramatyczne kryzysy finansowe, które ograniczały dostęp do żywności. Potem jakoś się ludzie podnieśli, ale to jest jeszcze przed nami, ciągle przed nami. Wizja tego jeźdźca jest zapowiedzią sytuacji, gdy dzienny zarobek jednego człowieka z trudnością wystarczy na jego utrzymanie, nie mówiąc o rodzinie. A jak daleko jesteśmy od tego? Możemy śmiało powiedzieć, że nie tak daleko. To ciągle jest wśród nas. To się teraz nasila. Jakże trudno jest ludziom dziś wyżyć z jednej pensji, z jednego tego zarobku, który jakby potęguje jeszcze wizję tej tragedii. A waga potęguje tę tragedię. Jest znakiem racjonowania żywności, ale też i głodu. Ja, kiedy w czasach, gdyśmy mieli kartki, to mocno to słowo przeżywałem. Racjonowanie żywności. Tylko tyle, ile jest na kartce i trzeba było się dostosować do tego. A kiedy złamię podporę waszego chleba, 10 kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę. Wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Trzecia księga Mojżeszowa. Już wtedy ta sytuacja była dosyć jasna. Wino i oliwa tu są zaliczone do towarów luksusowych, ale one i tak dla tych, którym nie starczało na dzienne wyżywienie, nie były dostępne. Nie miały znaczenia. Drożyzna nie dotknęła akurat tych luksusowych towarów, ale i tak dla przeciętnego człowieka były niedostępne. To jest wizja szerzącego się głodu przy równoczesnym zbytku. Zawsze jest niemoralne, kiedy jedni mają czegoś za dużo, a inni za mało. Ale mimo wystarczających urodzajów, mimo że ziemia jest w stanie wyżywić ludzi na tej ziemi, jeszcze raz tyle by mogła wyżywić, to ci, którzy pracują nad tym, nie otrzymują wystarczających podstawowych środków do życia. To jest sedno tej wizji. Oto życie, które niby ma ludzką twarz, a nie jest ludzkie. Ja chciałbym jeszcze zwrócić na dwa istotne fakty, o których zapominamy, a które właśnie jakoś mi mocno jeszcze zostały przypomniane. Czytam, przeglądam National Geographic, czasopismo. I oto jest informacja. Obserwujemy wyraźnie zmiany klimatu. Nawet w Polsce widzimy, że zaczyna być przewaga klimatu suchego, ciepłego. I powinny być już opracowane metody uprawy zbóż, gdy się zmieni klimat. W takim czasopiśmie Wiedza i Życie przeczytałem, że w Polsce ponoć nikt się tym nie interesuje. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe jeszcze dzisiaj. Holandia ma już opracowany cały gotowy plan. Gdy przyjdzie taka sytuacja, oni mają przygotowane wszystko na zmianę upraw. Gdy będzie taka potrzeba, na uprawy, które w ciepłym klimacie będą dalej dawały dobry plon. I oto w tym National Geographic, teraz wrześniowym, jest informacja, że te zmiany klimatyczne zagrażają naszej Ziemi. Jest taki tytuł, czy grozi nam wielki potop? Ocieplenie klimatu, które jedni lekceważą, inni biorą serio. Naukowcy twierdzą, że przyjdzie taki moment, nie potrafią jeszcze wyliczyć kiedy i dokładnie jak, że Oceany podniosą się o 3 metry. Zniknie wiele wysp, na których dziś ludzie sobie wypoczywają. Zniknie wiele nadbrzeżnych miast, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Przestaną istnieć. Została uchwalona też ustawa zobowiązująca plantatorów nasion do wyhodowania hybryd nasion, które będą tylko miały sezonową żywotność. Co natomiast będzie skutkować tym, że rolnicy będą mogli kupować tylko u wyspecjalizowanych hodowców, bo te nasiona, które wzejdą, następnego roku nie przyniosą płodów. Ten program w skrócie nazywa się PVR. Możecie sprawdzić w Wikipedii. Plant Variety Rights. Prawa do ochrony odmian roślin. Są to prawa dla hodowców nowych odmian roślin, które dają wyłączną kontrolę nad materiałem siewnym, sadzonkami, kwiatami, owocami. To ci hodowcy będą dyktować ceny żywności w sposób niekontrolowany. To jest ten jeździec, waga, jeździec głodu. To już funkcjonuje, ale to będzie się nasilać. Będzie to coraz potężniej funkcjonować. Nawet nie zdajemy sobie jako przeciętni zjadacze chleba, co może grozić światu, gdy ktoś zacznie przy tym w sposób agresywny manipulować. A ludzie są agresywni dla zysku. Dla niektórych nie ma znaczenia człowiek, jego własny zysk. Chociaż nie uświadamia sobie, że sam podcina gałąź, na której siedzi. Pieczęć czwarta. Koń w tłumaczeniach niektórych nazwany jest siny, o imieniu śmierć. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Jeśli mówimy o śmierci, to nie trzeba wielu słów nawet, bo jej funkcjonowanie nikomu z nas nie jest obce. Tu jednak ma szczególne znaczenie. Oto 1/4 ziemi została wydana temu jeźdźcowi. Przerażające scenariusze życia na ziemi. Na Światowej Konferencji Klimatologicznej w Genewie przedstawiono następującą wizję naszej przyszłości. Pod wodą zniknie dorzecze Nilu, Gangesu, Brahmaputry, Mississippi. Zalanie grozi również Hajfie, Szanghajowi, Bangkokowi, Wenecji. Malediwy oraz wiele innych wysp pochłonie wzbierające ocean. Miliony ludzi będą opuszczały swe miejsca zamieszkania, by ujść przed potopem. Wzmoże to również konflikty społeczne w związku z coraz skromniejszymi zasobami surowców mineralnych i żywności. Susza i przesunięcie obszarów uprawnych na wyżej położone tereny przybliżają widmo głodu. Zwiększone promieniowanie ultrafioletowe doprowadzi do eksplozji chorób nowotworowych. Zakłócony zostanie podział pór roku. Zimy będą coraz krótsze, a lata coraz wilgotniejsze. Topniejące lodowce spowodują destabilizację geologiczną kontynentów. Nasilą się trzęsienia ziemi i powodzie. 6 grudnia 2011 roku sekretarz generalny ONZ-u wygłosił taki odczyt Czas na zmiany, też na konferencji klimatycznej w Durbanie. Wierzę, że nadszedł czas na zmiany, czas na wprowadzenie zmian na naszej planecie, jedynej planecie, na której żyjemy, jedynej planecie, którą pozostawimy naszym dzieciom, wnukom i prawnukom. Dlatego też musimy zachować przyjazne i zrównoważone środowisko. Nie marnujmy tej szansy. To może być ostrzeżenie. Jeśli nie wykorzystamy tego czasu, to możemy przegrać. Jeszcze raz tylko możemy powiedzieć, a jednak Biblia ma rację. Naukowcy w 2011 roku biją na alarm, ale Biblia 2000 lat wcześniej o tym już powiedziała i nikt się jakoś tym zbytnio nie przejmował. A jeszcze to przez czas, to takie odległe. Człowiek zajęty swą pazernością chęcią bogacenia się, naruszył równowagę przyrody. Wycinanie lasów Amazonki to jest przyczyna ocieplenia. Przyroda zaczyna zagrażać człowiekowi, jeśli nie respektuje się Bożych praw. Miecz, głód, zarazy, dzikie bestie. Wyginęło wiele gatunków zwierząt, wiele zginie jeszcze, przestają istnieć w ogóle. Poszerza się przestrzeń pustynna, coraz więcej pustynnych obszarów. To powoduje, że giną zwierzęta. I to, co tu jest napisane, czyż broń bakteriologiczna nie jest synonimem zarazy, dzikiej bestii, a wirusy, bakterie wymknęły się spod kontroli naukowców? O tym się nie mówi głośno, ale jeden z przykładów, który już musiano ogłosić. Pszczoły morderczynie wymknęły się przecież z laboratorium. Opanowały obie Ameryki. Są bardzo niebezpieczne. Tylko z tego powodu, że doprowadzono do różnych eksperymentów. A więc dzisiaj to już nie jest dla nas przyszłość, która ma nadejść. To jest teraźniejszość. Tak się dzieje. Jeźdźcy nie zatrzymują się. Będą nabierać rozpędu. Wydarzenia będą nabierać coraz większej ostrości. Ale przez ten galopujący świat idzie ktoś, kto jest cichy, pokornego serca, mówiący: nie trwóż się. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Gdyby nie ta obietnica, nie dałoby się żyć chyba na tej ziemi. Życie stałoby się koszmarem. A tak jest pięknem darowanym od Boga. Nie doceniamy tego, marudzimy, narzekamy. Ale to On powiada: nie trwóż się. Jak to dobrze być człowiekiem wierzącym i wiedzieć, że nie muszą się tego wszystkiego obawiać. Nawet jeśli to obserwuję już teraz. I nawet gdy sobie uświadomię, że jeszcze się to nasili, że jeszcze będzie gorzej. A piąta pieczęć? A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyły. I wołały donośnym głosem: kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. Złamanie tej piątej pieczęci, myślę, że dla nas ludzi wierzących nie jest radosną informacją. Moglibyśmy powiedzieć: ofiara została złożona. Tu jest obraz ołtarza, na którym oddają życie swoje, czy przy którym są ludzie wierzący. Mojżesz chyba widział ten ołtarz i zrobił jego kopię, umieszczając go w przybytku. To ten ołtarz był ołtarzem ofiarnym, oczywiście tam były zwierzęta, ale to był obraz pewien niebiańskiej przyszłości. Historia chrześcijaństwa jest wypełniona męczennikami, zwiastunami Słowa Bożego, którzy oddali swoje życie dla Jezusa. Jezus powiedział: będziecie mi świadkami, a w Grece to znaczy martyrów, stąd martyrologia. Świadectwo o Jezusie Chrystusie zawiera w sobie element śmierci męczeńskiej. Dlaczego ci ludzie ginęli? Przecież nie popełnili żadnego przestępstwa. Nie dopuścili się przecież niczego przeciwko Bogu. Oni zwiastowali Jezusa Chrystusa, zbawienie, a świat ich uznał za obcych, za wichrzycieli, bo byli przeciwko grzesznym planom ludzi. Gdy dziś ludzie wierzący mówią przeciwko niemoralności szerzącej się w tym świecie, jesteśmy uważani za wichrzycieli, za ludzi, którzy łamią prawo i trzeba ich nawet karać. Już się prawo tak dostosowało, by tych, którzy mówią, że to jest niemoralne, osądzać. Bo grzech zaczyna się panoszyć i ewangeliści grzechu teraz dominują. Ale to też jeszcze zadaje kłam pewnym poglądom. Ci umarli nie pozostają w grobie w nieświadomości. Oni istnieją, żyją, upominają się o swoją przyszłość. Pytają niejako, czy nasza śmierć nie miała żadnego znaczenia? I to jest dowód, że nasza wiara w Jezusa Chrystusa i nawet śmierć z powodu Jezusa Chrystusa ma sens. Oczywiście łatwo się o tym mówi. Przejść przez śmierć męczeńską to nie jest coś prostego. Ale otrzymali wstępną nagrodę. Oczekiwanie na wypełnienie Bożych planów. Są w miejscu, które jest pod Bożą kontrolą. Są przed Bogiem. Oni nie są w jakiejś nicości, nie rozpłynęli się w tym kosmosie. Upominają się. Panie, jak długo jeszcze? Co jeszcze musi się zdarzyć? Jaka jest przyszłość ludzi wierzących? Nie tylko tam w wieczności. Pytamy się, jaka jest nasza przyszłość tu na ziemi, bo tu jesteśmy, tu funkcjonujemy. Słowo Boże nie pozostawia oczywiście wątpliwości. Ewangelia musi być głoszona na świadectwo wszystkim narodom i wielu jeszcze wspaniałych ludzi poświęci swoje życie Chrystusowi, łącznie z ich śmiercią z powodu świadectwa o Jezusie Chrystusie. Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Ale ta Ewangelia nie tylko będzie głoszona, ona przyniesie owoc. Oto 7 rozdział Księgi Objawienia, 9 wiersz powiada. Potem widziałem, oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Musi być dopełniona liczba męczenników. Oczywiście, gdy to czytamy, trudno czuć się zachęconym. To niezbyt radosna perspektywa, po ludzku trudna do przejścia, ale taka jest rzeczywistość. A potem 6 pieczęć. I widziałem, gdy zdjął 6 pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadały na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nimi potrząśnie. I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać. To miejsce, które mówi, że człowiek staje się jaskiniowcem. Ale nie jaskiniowiec stał się inteligentem, odwrotnie, inteligent staje się jaskiniowcem. Każda ze złamanych pieczęci idzie coraz dalej, pokazuje coraz głębszą destrukcję. Coraz groźniejsze skutki. Kolejna wizja. Ta pieczęć 6 po złamaniu pokazuje, odkrywa naruszenie struktury kosmosu. Ten obraz jest w dzisiejszych czasach bardzo czytelny, zrozumiały dla nas. My jesteśmy świadomi, co może spowodować człowiek. Nagromadzenie bomb atomowych. Wystarczy, by takich 13 ziem rozwalić. Naukowcy mówią, że mogłoby to oznaczać użycie na przykład broni atomowej na większą skalę, że Ziemia pokryta by została grubą warstwą dymów, odizolowałoby to dopływ promieniowania słonecznego, zagroziłoby to życiu ludzkiemu. To zresztą we fragmentach maleńkich widzieliśmy, kiedy w Kuwejcie było 500 szybów podpalonych i paliły się przez rok. Ludzie zaczęli chorować, pojawiły się wrzody na całym ciele. Ludzie nie mogli oddychać, pojawiła się chroniczna astma i wiele, wiele takich zjawisk. Gdyby nawet nie uwzględniać zabójczego promieniowania radioaktywnego, to i tak życie przestałoby istnieć. Ale wcale nie trzeba użyć broni jądrowej. Naukowcy powiadają, jeden z naukowców powiedział tak, że gdyby użyć broni atomowej, to można zniszczyć kilka miast. ciągu jednego dnia, tak? Albo w jakimś okresie czasu. Ale wystarczy użyć broni biologicznej, on twierdzi, że przed nami jest nie taka epidemia jak ptasia grypa. On twierdzi, że jesteśmy przed największym zagrożeniem, SARS. Jeśli to by wybuchło, w ciągu tygodnia cała ludzkość może zginąć. Nie potrzeba broni atomowej. Ale pamiętajmy, że w tym miejscu objawienie się nie kończy. Jeźdźcy nie zatrzymują się, będą nabierać rozpędu. Wydarzenia będą nabierać ostrości. Ale Bóg nie traci nad tym kontroli. Po pierwsze, wizja Jana próbuje zakomunikować nam, że Bóg jest odpowiedzialny w tym wszystkim. To jest Bóg, który wysyła jeźdźców. To nie diabeł ich wysyła. Ale gdy wykonają swoje zadanie, on ich powstrzymuje, odwoła ich. Po drugie, pamiętajmy, że wojny, głód, rozlew krwi, choroby nie są cudami. Są naturalnymi zjawiskami, które nam cały czas w rozwoju cywilizacji towarzyszą. Głód jest cały czas gdzieś. Wojny są cały czas. Jak nie w jednym zakątku świata, to w drugim. Choroby ciągle nam towarzyszą. Naukowcy, jak powiedziałem, są ciągle zaniepokojeni. To jest ta blada śmierć, ta sina śmierć, ten siny koń. Nie tylko zabija ludzi, zwierzęta, wszystko. A przecież już dziś nie jesteśmy w stanie niektórych chorób opanować kompletnie. Nie wiemy, co z nimi robić. Ebola, chroniczna astma, stwardnienie rozsiane, choroba Crohna. Jesteśmy bezradni. Jak długo będziemy doświadczać wolności od choroby jako prawa? Mamy prawo dziś do tego, by być zdrowymi. Ale przyjdzie czas, kiedy nie będzie tej wolności od choroby. Każdego prawie dotknie. To wobec tego, jaki jest cel tych wizji? One są dane po to, by przypomnieć nam o Bogu. By zwrócić naszą uwagę na Boga, kiedy zapominamy i myślimy, że zasługujemy na to wszystko, co mamy. Te straszne wydarzenia niekoniecznie są skierowane przeciwko nam. Przeciwko mnie, przeciwko tobie. Nie są spowodowane z powodu naszych grzechów nawet. Jezus powiedział tak. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Te wizje są tylko w jednym celu dla nas, ludzi wierzących. Dla ludzi nienawróconych są przerażającymi wizjami. Dla nas są przypomnieniem. Jest nadzieja. Nadzieja jest w Jezusie Chrystusie. Ta nadzieja polega też na tym, że Bóg wszystko kontroluje. Wie, co się zdarza w historii. Bóg używa tego wszystkiego, by przywołać przyszłość, którą już napisał. Jedyne pytanie, jakie powstaje, jak długo i ile to będzie kosztować? Ile będzie kosztować ludzkich istnień? Ile będzie kosztować zniszczenia tej ziemi? Jak długo ludzie będą zmierzać do opamiętania? Stwierdzono, że ludzie w Pompeji, kiedy Wezuwiusz wybuchł, wcale nie musieli zginąć. Na kilka tygodni wcześniej ukazał się Pióropusz nad Wezuwiuszem. Wtedy należało ewakuować. Zbagatelizowano to. A potem zostali ludzie zasypani natychmiast. Nie zdążyli nawet uciec. Trujące gazy spowodowały, że stracili przytomność, a popioły ich przysypały. Potem odkrywano ludzi dosłownie w momencie, gdy jakąś czynność wykonywali i tak zginęli, nawet nie zdążyli rąk wyprostować. Tak jak stał, jak pracował, w takiej pozycji zginął. Lekceważono ostrzeżenia. Są ostrzeżenia, które daje nam Bóg i jesteśmy ostrzegani, abyśmy byli przygotowani. Taki sens dla mnie ma Księga Objawienia, a dziś ten szósty rozdział. A więc jeśli uświadamiamy sobie, że to wszystko przygotowuje pewną przyszłość i możemy sobie tylko zadawać pytanie, jak długo jeszcze i ile to będzie kosztować, to my wiemy, że jest nadzieja i możemy być Bogu wdzięczni. Dziś chciałbym, byśmy podziękowali Bogu, że poprzez Jana uświadamia nam, że żyjemy w czasach, które nie są czasami odległej przyszłości. Wiele rzeczy, które przedstawiają ci jeźdźcy, te łamane pieczęcie pokazujące przyszłość, ma już miejsce teraz. Dlatego to opamiętanie nasze powinno być zdecydowane w każdej sytuacji. To nie chodzi tylko o nawrócenie, ale wielu nawróconych wraca do rzeczy, które czynią niepoprawnie, źle, grzesznie. I jeśli nie opamiętamy się w swej wierze, wiedząc, czego Bóg oczekuje, podzielimy los ludzi tak samo, jak ludzie, którzy zlekceważyli Boga. To brzmi bardzo dramatycznie, ale taki jest wymóg Bożego Słowa. Dlatego, kto jest święty, Słowo Boże powiada, niechaj się jeszcze bardziej uświęca. Bo ci, co są grzeszni, i tak będą jeszcze bardziej grzeszyć. Będą iść jeszcze głębiej w bagno. I to obserwujemy. To nie jest jakaś rzecz, która dzieje się obok nas. Myślę, że jednak jest powód do wdzięczności, by powiedzieć Bogu, że cieszymy się, iż jesteśmy ludźmi, którzy tak wiele już z Bożego Słowa mogli poznać. Tak wiele Bożej łaski doświadczyli. Tak wiele rzeczy możemy zrozumieć i nawet gdy pojawiają się te dramatyczne wizje, mogę patrzeć w przyszłość z wielką nadzieją, z wdzięcznością. Jak dobrze jest oddychać atmosferą Bożej obecności. I za to Bogu bądźmy dzisiaj tego wieczoru wdzięczni. Amen.